W Radiu RMF 24 dziś na czołówkach doniesień agencyjnych ta niezwykle istotna wizyta premiera Donalda Tuska w Kijowie. Podczas spotkania premiera Tuska z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, podczas rozmów na pierwszym miejscu znalazły się kwestie dotyczące obronności. Rozmawiano także o możliwości wspólnych zakupów zbrojeniowych. To są te najważniejsze hasła płynące z tej dzisiejszej wizyty. Donald Tusk odnosił się także do wsparcia dla Ukrainy, które zarówno w Europie, jak i w Stanach, no niestety jest blokowane. I teraz czas na rozmowy. Tak jak anonsowałem wcześniej, naszym gościem dziś jest pan generał Stanisław Koziej. Kłaniam się, panie generale. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
To chyba nie jest tak, że jesteśmy osamotnieni, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy w przypadku zbrojenia, ale też chyba ten dzisiejszy komunikat Donalda Tuska o tym, że to jest ta najważniejsza rzecz, jaką powinniśmy robić, chyba dobrze brzmi, zwłaszcza dla tych, którzy trochę się wahają, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy.
No tak, punkt jest, czas jest tutaj istotny tej wizyty moim zdaniem, dlatego że jest jakiś taki krytyczny moment w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Jest widoczne to tak zwane zmęczenie Zachodu problemem ukraińskim. Z drugiej strony po niepowodzeniu kontrofensywy ukraińskiej Rosja jakby przejęła inicjatywę. Coś musi się stać, aby jednak ta wojna nie potoczyła się w bardzo niebezpiecznym kierunku, nie tylko dla Ukrainy, ale dla nas, dla Polski i w ogóle dla Zachodu. Myślę, że tu rysuje się bardzo ważna rola Polski razem z krajami bałtyckimi, w szczególności, które też są aktywne na tym polu, aby właśnie Zachód przekonywać do zrozumienia roli Ukrainy, zrozumienia ryzyk, jakie prowadzi za sobą wojna, agresja rosyjska na Ukrainę, zrozumienia tych ryzyk i że pomoc Ukrainie to nie jest jakaś charytatywna działalność, ale jest to działanie we własnym interesie bezpieczeństwa także.
Panie generale, powiedział pan, że należy przekonywać. To jest, powiedziałbym, dość delikatne słowo w stosunku do skali problemu, o którym rozmawiamy i tej cały czas broniącej się Ukrainy, bo też słyszeliśmy ostatnio chociażby, że jeśli Ukraina w ciągu najbliższych kilku dni nie otrzyma tego oczekiwanego wsparcia, jeśli chodzi o stronę militarną oczywiście, to może być bardzo trudna sytuacja na froncie. Czy w związku z tym ten apel, czy ten kierunek do słowa kierowane do tych przywódców europejskich nie powinny być mocniejsze? Mocniejsze pana zdaniem?
No mocniejsze, ale jakie mocniejsze? No na tym muszą one być, jakby ten apel, czy to tłumaczenie Zachodowi musi odbywać się drogą dyplomatyczną. No innej opcji, innej możliwości nie ma. Przecież trudno sobie wyobrazić, aby kogoś szantażować, prawda, aby pomagał. Więc no, nie jest tak, myślę znowu dramatycznie, że już Ukraina przegra, jeżeli w ciągu paru tygodni nie zmieni się poważnie kurs polityki zachodniej w stosunku do Ukrainy. To znaczy, może tu nie tyle chodzi o zmianę kursu, co o jego intensywność. O intensywność tego wsparcia. Tu zwłaszcza jest pewne ryzyka, istnieją w samych Stanach Zjednoczonych, które odgrywają w tym wsparciu największą rolę, a jednocześnie są tam pewne kłopoty wewnętrzne, które hamują tę pomoc. Natomiast jeśli idzie tu o Europę, no to bardziej chodzi chyba o przekonanie opinii publicznej w tych krajach zachodnich, a to można uzyskać przez zaangażowanie przywódców politycznych tych krajów na rzecz kampanii, na rzecz wsparcia Ukrainy, więc Polska ma dużo do zrobienia, to znaczy do zrobienia w swoim interesie bezpieczeństwa także, prawda? My tu musimy cały czas pamiętać, że tu nie chodzi tylko o pomaganie Ukrainie, a z racji jakichś takich moralnych, że ona jest napadnięta przez agresora, ale także z racji czysto strategicznych, leżących w interesie naszym, polskim, i myślę, że ta determinacja Polski jest tu bardzo widoczna, mocno podkreślona na tym spotkaniu. Dobrze, że premier podkreślił, że to jest po prostu tu na tym tle w Polsce nie ma podziałów politycznych, że wszyscy mówimy jednym głosem, że chcemy to pomagać. Co moim zdaniem jest warte podkreślenia, to jest ta pomoc taka produkcyjna, zapowiadana w bezpośrednio zaangażowanie przemysłów obronnych jednego i drugiego kraju do współpracy, do wykorzystywania na przykład funduszu Unii Europejskiej w tym zakresie, aby wspólnie pracować. Myślę, że dla Polski jest tutaj jakby szczególnie ważne, abyśmy nie popełnili drugi raz tego samego błędu, jaki popełniliśmy swego czasu, jeśli idzie o wojnę w Iraku, gdzie nie potrafiliśmy gospodarczo, jak gdyby później, po zakończeniu tej wojny, wykorzystać naszego zaangażowania. To, co dzisiaj robimy, to, co mówimy, do czego się przygotowujemy, daje nadzieję, że Polska nie będzie tylko płacić na rzecz wsparcia Ukrainy, ale że też z tego wszystkiego będą jakieś korzyści dla polskiej gospodarki, dla polskiego zwłaszcza przemysłu obronnego.
Panie generale, wspomniał pan właśnie o tym, o tej deklaracji Donalda Tuska, że Polska będzie gotowa produkować i wspierać Ukrainę sprzętem i ekwipunkiem. I to oznacza oczywiście większe zaangażowanie Polski w tę wojnę. Tylko pytanie, czy to, o czym mówił premier Donald Tusk, to jest kwestia miesięcy, czy może dopiero lat, kiedy tego typu współpraca może zostać w pełni urzeczywistniona?
No już w jakimś sensie ta współpraca trochę istnieje, prawda? Idzie przede wszystkim o to, aby ją rozszerzyć, poszerzyć, aby zagospodarować w szczególności moim zdaniem te fundusze, jakie Unia Europejska deklaruje na rzecz Ukrainy, abyśmy to my byli tym realizatorem tych funduszy w wymiarze materialnym. To na pewno nie jest kwestia tygodni, może nawet nie miesięcy, ale to jest kwestia bardzo długofalowa, na pewno na lata. I tu jakby taki trzeci element tych rozmów, tej wizyty, które ja widzę, to jest przygotowanie nowego traktatu między Polską a Ukrainą, w tym takiego porozumienia o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa zgodnie z deklaracją państw G7. Niedawno Wielka Brytania podpisała takie porozumienie z Ukrainą, dające, wspierające jakby bezpieczeństwo Ukrainy w wymiarze takim długofalowym, nie tylko tym bieżącym, nie tylko wojennym, ale także długofalowym. I mam nadzieję, że tu właśnie takie traktat, takie porozumienie polsko-ukraińskie, ono powinno być nawet dużo szersze niż tylko sprawy bezpieczeństwa. W ogóle współpracy dwóch bardzo bliskich sobie państw, bliskich pod względem strategicznym, tu nawet można tak powiedzieć, że Polska i Ukraina w istocie stanowią taką jednolitą przestrzeń strategiczną z punktu widzenia rosyjskiego zagrożenia i są skazane niejako te dwa państwa na szczególnie bliską współpracę strategiczną, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w przygotowanym porozumieniu, w przygotowanym tym traktacie. Dobrze moim zdaniem, że takim pełnomocnikiem do spraw odbudowy Ukrainy został pan poseł Paweł Kowal, znany ze swoich kompetencji, zaangażowania jednocześnie w tę problematykę. Jestem przekonany, że on dobrze poprowadzi taką długofalową, strategiczną linię współpracy polsko-ukraińskiej, w której są różne elementy, jak wiemy, wszystkie i wojskowe, i gospodarcze, no i te historyczne, o których obydwaj prezydenci przecież też wspominali, to wszystko w pakiecie takim kompleksowym musi być nakreślone, ukierunkowane, jeśli idzie o współpracę naszych dwóch krajów.
Panie generale, pan wspomniał o tym, że w Polsce nie ma podziałów politycznych, jeśli chodzi o wsparcie, o pomoc dla Ukrainy. Trochę inaczej wygląda to chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiadomo, że cały czas trwa dyskusja nad tym, czy Kongres zdecyduje się na przyznanie tych kolejnych środków dla Ukrainy. I pytanie, czy ta dzisiejsza wizyta Donalda Tuska, te jasne komunikaty płynące z tego, jak my będziemy pomagać, jakie kolejne działania wprowadzamy, mogą w jakiś sposób wpłynąć na zmianę decyzji, czy w Stanach, czy nawet w Europie, jeśli chodzi o kolejne transze pomocy?
No miejmy nadzieję, że tak. Gdyby to nie było, gdybyśmy nie potrafili swoim właśnie przykładem i swoją argumentacją merytoryczną przede wszystkim, bo tu nie chodzi o apele, o takie, że w dobrej woli, że moralnie, że wartości i tak dalej.
Albo tak jak Donald Trump, że w 24 godziny zakończy wojnę, prawda? Bo to też jest druga strona tej historii.
Otóż to, tak jest, to zmęczenie Zachodu jest jak gdyby jeszcze bardziej potęgowane ryzyko tego zmęczenia tak zwanego Zachodu tą perspektywą ewentualnego zwycięstwa Trumpa w wyborach, który no, wypowiada się nieraz bardzo nieodpowiedzialnie na ważne tematy strategiczne, w tym także na problem wojny w Ukrainie, mówiąc, że ją tam błyskawicznie by zakończył, a jakby był prezydentem, to by jej w ogóle nie było. To jest bardzo ryzykowne i niebezpieczne. Miejmy nadzieję, że te nasze argumenty tutaj z Polski, z Warszawy, dotrą także i tam do obywateli państw zachodnich, w tym także i do Amerykanów, a także być może i do całego otoczenia Donalda Trumpa, że ta uda się jednak wywalczyć to silne i kompleksowe wsparcie dla Ukrainy. Myślę, że jednym z ważnych naszych zadań w tym zakresie działania takiego politycznego na rzecz Ukrainy jest nasza aktywność w NATO na rzecz członkostwa Ukrainy w NATO. Na przykład myślę, że warto byłoby podejmować w sojuszu z naszymi sojusznikami rozmowy, działania w stosunku do takiej propozycji, aby na szczycie NATO w Waszyngtonie, który się szykuje w tym roku niedługo, tym jubileuszowym, aby otworzony był proces akcesji Ukrainy do NATO, aby uruchomić proces przyjmowania, no, z pełną świadomością, że on będzie mógł i tak być zakończony gdzieś tam w odległej perspektywie po zakończeniu wojny. Ale chodzi o to, aby Ukraina była już formalnym kandydatem do NATO i być może o to warto zabiegać z sojusznikami, w tym także właśnie akurat z sojusznikiem amerykańskim, który tutaj na pewno ma decydujący głos.
Panie generale, to jeszcze na koniec jedno pytanie, taka właściwie komentarz do słów admirała Roberta Bauera, który w ubiegłym tygodniu powiedział, że czas odwracania wzroku minął, musimy być przygotowani na konflikt. No, chodzi oczywiście o to, czy Rosja odważy się, czy zaatakuje jakikolwiek kraj będący w pakcie NATO. Czy to jest scenariusz, o którym się mówi w kręgach wojskowych? W końcu admirał Rob Bauer jest szefem Komitetu Wojskowego NATO.
No tak, i on jakby reprezentuje, myślę, poglądy większości albo i wszystkich szefów sztabów generalnych państw członkowskich NATO. Myślę, że dzisiaj już jest powszechne przekonanie, że Rosja stanowi realne zagrożenie, że zwłaszcza gdyby wygrała wojnę w Ukrainie, to gotowa byłaby być może sięgnąć w jakiś sposób taki ograniczony, nie na pełną skalę, jakąś agresję na NATO, ale sprowokować jakąś właśnie ograniczoną akcję, na przykład dla wybicia sobie pomostu łączącego ją z królewcem, z obwodem królewieckim, no na podobieństwo, tak jak wywalczyła sobie do tej pory, gdyby wygrała wojnę w Ukrainie, no to zapewniłaby sobie taki korytarz potężny na Krym. Więc tego typu akcja, tego typu myślenie w Rosji w razie zwycięstwa w Ukrainie jest bardzo realne i dobrze, że wojskowi w NATO uwzględniają, liczą się z takim scenariuszem. Mało tego, nie tylko, że o tym mówią, ale jak wiemy, praktycznie się do tego NATO przygotowuje. Rozpoczynają się właśnie największe ćwiczenia wojskowe NATO po zakończeniu zimnej wojny, angażujące kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, trwające aż do maja, a więc nawet parę miesięcy, to wszystko pokazuje, że Sojusz Północnoatlantycki już wszedł w swoją właściwą rolę, powrócił do swoich korzeni z tych misji tam Afganistanu i tak dalej, gdzieś z daleka, do zapewniania bezpośredniego bezpieczeństwa swojego terytorium. To jest pozytywny sygnał, myślę tutaj i dla nas też pewien optymistyczny, że bezpieczeństwo naszego kraju w dużym stopniu jest wzmacniane. Możemy czuć się bardziej bezpieczni, będąc członkiem NATO, że sojusz by właściwie i w sposób czy na czas zareagował w razie zagrożenia także naszego bezpieczeństwa.
Bardzo dziękuję, panie generale, za tę ciekawą rozmowę, za ten ważny wykład dotyczący tej sytuacji związanej chociażby z tym, jak Rosja reaguje na konflikt na Ukrainie i przede wszystkim to, jak wygląda ta sytuacja w Europie. Naszym gościem dziś był pan generał Stanisław Kozik. Kłaniam się panu i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.